Witam w programie Ludzie i Pieniądze, jest 10:06, a w naszym radiowym studio gościmy Radosława Stefaniaka, sekretarza Polskiego Związku Zarządców Statków i Tadeusza Kotarskiego z firmy Intermarine. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Najpierw dość przykre, żeby nie powiedzieć przerażające. Przerażające to może za duże słowo dane. Według GUS polskie podmioty były właścicielem w 2017 roku 94 statków. Z tych 94 statków pod polską banderą pływa zaledwie, uwaga, 21. Ale to nie koniec tej przykrej statystyki. Z tych 21 polskich statków pod polską banderą tylko 6 to statki handlowe w żegludze międzynarodowej. I proszę państwa, na tych 6 statkach pracuje 65 ludzi. Wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodobne. Tysiące ludzi na Pomorzu Zachodnim żyjących z morza, z pływania na statkach. Wiele osób ma sąsiadów marynarzy, w rodzinie marynarzy, przyjaciół marynarzy. No kiedyś żartowano, że pół Gdyni to rodziny marynarskie albo związane z morzem. 65 ludzi w handlu międzynarodowym pływa pod polską banderą. Panowie, dlaczego tak jest? I co z tym zrobić, żeby było inaczej? Bo to jest, przepraszam, nie bójmy się twardych słów, absurdalne.
No, dlaczego tak jest?
Tadeusz Kotarski.
Jest to jednocześnie i trudne, i stosunkowo proste do odpowiedzi pytanie. Mianowicie, no jest dlatego, że armatorom zatrudnianie polskich marynarzy się nie opłaca. Nie opłaca się z prostego powodu, mianowicie chodzi o ubezpieczenia społeczne i armatorzy nie mają ochoty płacić za marynarzy tych ubezpieczeń, dlatego że to podraża ich koszty, a w dzisiejszych czasach liczy się efektywność gospodarowania. I dlatego, mimo że paradoksalnie, może nie paradoksalnie, ale no mamy jeden z najniższych podatków tonażowych w Europie, prawda, to jednak armatorów to nie kusi, dlatego że to się i tak im nie opłaca z powodu, który powiedziałem. To
jest według mnie. Czyli, przepraszam, mimo niskiego tego podatku, koszty ubezpieczeniowe są tak uciążliwe dla armatorów?
Są tak uciążliwe dla armatorów, ale w ogóle ten problem nie jest rozwiązany, bo on również, ten problem dotyka w dużym stopniu marynarzy, którzy generalnie nie są wcale ubezpieczeni. I to jest kolejny problem, może nie związany wprost z tym pytaniem, ale jego też należy rozwiązać. Ale ja bym tutaj się nie chciał wymączać, bo mamy specjalistę ze sobą, który opowie o tym wszystkim w szczegółach.
To ja przypomnę, pan Radosław Stefaniak, sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków. Co by się musiało zmienić, żeby nie 65 marynarzy? I proszę powiedzieć, czy panowie, państwo macie jakieś szacunki, ile osób żyje z morza, ale w znaczeniu nie stoczniowym, portowym, tylko właśnie spływania na statkach?
Według naszych danych, czyli Polskiego Związku Zarządców Statków, jak również Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych, APMAR, o 35 tysięcy polskich marynarzy, oficerów i marynarzy pracujących na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. Mówimy tutaj o osobach, które mają rezydencję w Polsce.
To ja przepraszam, 1 promil pływa pod polską banderą, tak szybko licząc i zaokrąglając?
Nawet sądzę, że mniej. Nawet sądzę, że mniej, ale to jest tak, że tak powiem, pi razy drzwi, no nie jest, nie, że tak powiem, nie mam kalkulatora w głowie teraz w tej chwili.
No ja te zero
ale chciałbym, odcinamy. Ale ja chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, że mała jest, sądzę, świadomość wśród, że tak, wśród różnych środowisk, że koszty załogowe w rzeczywistości są główną składową operacyjnych kosztów właściciela statku.
Ponad połowa, prawda?
Według badań World Maritime University w Malmo to jest koszt w zależności od regionu, to jest od 50 do 70% tak zwanego OPEX-u.
I na tym się trzeba koncentrować.
Czyli operating expenses. I właśnie problem właśnie jest taki, dokonano na początku roku, z tego co wiem, kapitan Hatarski i doktor Skrzeszewska dokonali szacunków, z których wyszła taka rozbieżność między Polską a Bahamami, która jest wygodną flagą. No, termin tania bandera kiedyś funkcjonował, natomiast teraz mówi się wygodna flaga.
No jak to łagodniej brzmi, tak?
Bo Wie pan...
No bo słowo tania, szczególnie po angielsku, przepraszam, że wchodzę w zdanie, nie kojarzy się najlepiej. To chip, prawda, no to jest takie pośredniej jakości.
Określenie tanie państwo też nie kojarzy się dobrze.
Też nie najlepiej, tak.
I wie pan, różnica w kosztach operacyjnych jednostki takiej, powiedzmy, no to jest 15-16 osób załogi, bo takie są zazwyczaj, nawet zdarza się coraz częściej, że i mniej członków załogi. I mówimy tutaj nie o małej jednostce, tylko o jednostce, która ma na przykład 20-30 tysięcy ton, załóżmy, deadweightu, jest dziesięciokrotna różnica. Więc jak
w tych kosztach osobowych?
W kosztach operacyjnych ogólnie, a w kosztach osobowych to ta dysproporcja nawet się powiększa.
Pan Radosław Stefaniak przed chwilą mówił o pewnym opracowaniu, które zostało przygotowane na w związku z właśnie z oceną skutków tych tanich czy wygodnych bander. Osoby zainteresowane ja zapraszam na stronę internetową radiogdańsk.pl. Mamy tam na podstawie tego opracowania powstał taki materiał. Też wczoraj w radiu mówiliśmy o tym. Ten materiał to co zrobić, żeby polskie statki wróciły pod narodową banderę. No i panowie, skoro tak precyzyjnie zdefiniowano ten problem, wiemy jakie są różnice w kosztach. Co robić, żeby polskie statki wróciły? A może ja prowokacyjnie spytam, a czy w ogóle jest coś do zrobienia? A może powinniśmy po prostu powiedzieć, no Bahamy, Panama, Gwinea, trzeba się z tym pogodzić i po prostu nie róbmy nic. To jest oczywiście prowokacja, ale, ja myślę, ale może tak trzeba.
Ja myślę, że to pytanie jest jeszcze pytaniem częściowym, dlatego że my nie powinniśmy się, w ogóle nie powinniśmy podejść w ten sposób, że zapominamy o temacie, prawda? To jest bardzo ważny temat. Ale naszym celem nie powinno być tylko i wyłącznie to, żeby polskie statki wróciły pod polską banderę. Nie. My powinniśmy być tak atrakcyjnym krajem pod względem przepisów rejestrowych i kosztów, żeby u nas rejestrowali się armatorzy zagraniczni. Taka Malta na przykład, no stosunkowo niewielki kraj, bo ludność Malty to jest mniejsza niż ludność Trójmiasta, prawda? No jednak oni są, którąś tam chyba mieszczą się na pudle, jeśli chodzi o ilość oflagowanych przez nich statków. Także to powinien być nasz cel. A co zrobić? Zmienić prawo. Ja źle mówię, że to jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa w sensie przełknięcia pewnych decyzji. Natomiast z punktu widzenia prawnego jest to dość proste. No, zdecydować się, że państwo będzie płaciło za armatorów tę daninę, nazwijmy ją ZUS-owską. No i tyle, już większość problemu byłaby chyba załatwiona, prawda?
No ale pytanie, jaki jest interes państwa, bo to można teraz bronić, po co państwo ma płacić? Czy to, co wpłynie z podatku tonażowego, to będzie lepszy biznes, żeby pobierać ten podatek, czy bo Czemu państwo ma płacić za marynarza ZUS?
Ja nie mam wyliczeń i nie jestem upoważniony, nie czuję się, żeby tutaj szermować liczbami, które tutaj pan Radosław być może za chwilę przedstawi. Natomiast tu nie chodzi tylko o przychody z tytułu podatku tonażowego. Ten system rejestrowania statków pod flagą danego państwa opłaca się każdemu z tych państw, które to robią, prawda? Więc jeżeli im się opłaca, to nam tak samo się będzie, jestem o tym w 100% przekonany, opłacało ekonomicznie. Natomiast być może pan Radosław powie nam, jak te wyliczenia, jak ich projekcja, że tak powiem, wyglądałaby.
Panie Radosławie, rzeczywiście to takie opłacalne, żeby ściągać, bo tutaj pan Tadeusz Kotarski przedstawia taką optymistyczną wizję, że nie dość, że polskie statki wrócą pod polską banderę, to może statki innych armatorów, którzy mają narodowość kapitału inną, by pływały pod naszą banderą. To jest realne.
Jeżeli będziemy tańsi,
wygodniejsi.
Wygodniejsi, to jest właśnie.
Przede wszystkim chciałbym tutaj zważyć na jedną rzecz. Żegluga międzynarodowa, jak sama nazwa wskazuje, jest biznesem o charakterze międzynarodowym. I co za tym
konkurencja
idzie,
globalna. Tak?
Co za tym idzie, wiąże się z tym konkurencja globalna, tak więc właściciele statków porównują, w jakich reżimach, że tak się wyrażę, prawno-podatkowych, ubezpieczeń społecznych, w jakim reżimie rejestracyjnym przyjdzie im operować. I tam są decyzje, wtedy decyzje są podejmowane. Chcę tutaj zwrócić uwagę, że nie do końca też powinniśmy mówić bardziej o właścicielach, ale również o zarządzających statkami, którzy obecnie zarządzają 73% światowego tonażu. jest obecnie operowana, zarządzana przez zarządzającego statkami, czyli ship managera. Jest to albo zarządzanie techniczne, albo zarządzanie załogowe, albo zarządzanie komercyjne, lub też wszystkie te czynniki naraz. Różne są, że tak powiem, kombinacje, one są zależne od decyzji właściciela statku. I chciałbym tutaj podnieść następujące kwestie. Flaga ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ma też, że tak powiem, wymiar społeczny, ma też wymiar polityczny, bowiem wyjaśnijmy sobie, że w Międzynarodowej Organizacji Morskiej głosowanie odbywa się na podstawie posiadanego pod daną flagą tonażu. Co za tym idzie? Głos Polski w sytuacji, gdybyśmy zdecydowali się, że tak powiem, powrócić do głównego nurtu, jest o wiele mniej słyszalny niż głos państw takich jak Malta, jak Cypr, albo też dużej części innych państw europejskich. Chciałbym tutaj też przejść do problemu, że Polska nie wykorzystuje mechanizmów, które są przewidziane w wytycznych Wspólnoty Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla shippingu z 2004 roku oraz dla ship managementu z 2009, które ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu, zostały nadal potwierdzone przez komisję.
Czyli taka koncepcja, że państwo by rekompensowało, czy częściowo rekompensowało te składki na ubezpieczenie społeczne marynarzy, którzy pływają pod polską banderą, to nie jest żadna niedozwolona pomoc publiczna, to nie jest żadne obchodzenie systemu i to nieprawda, że w Unii nie można tego robić, tak?
Powiem panu tak, rozróżnić to musimy dziedzinę ubezpieczeń społecznych oraz dziedzinę podatkową. W zakresie podatków wytyczne Wspólnoty Europejskiej przewidują, iż można zwalniać podatkowo marynarzy od płacenia podatków, jeśli statek podnosi flagę któregoś z państw Unii Europejskiej albo należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I ten mechanizm w Polsce nie jest. Został wprowadzony przez ustawę o pracy na morzu w 2015 roku. Jeśli bodajże pamiętam dobrze, to był artykuł 118. On do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje, bowiem nie uzyskał akceptacji Komisji Europejskiej. Nie wiemy, z jakich przyczyn tak się dzieje, natomiast Polska nie realizuje
tej opcji.
Inna kwestia to są ubezpieczenia społeczne. W ramach konwencji MRC Polska zobowiązała się do wprowadzenia do przestrzegania 8 różnych typów ubezpieczeń. Natomiast w chwili obecnej, jeśli dobrze pamiętam, swoje obowiązki z tej konwencji realizuje jedynie w 2, maksymalnie 3 obszarach. Więc nie. A mówiąc o polskiej fladze, jaki to ma wymiar? Według badań Oxford Economics z 2017 roku na jedno miejsce pracy na morzu przypada do 2, 3, a nawet 4 miejsc pracy na lądzie. Co za tym idzie, to nie są tylko bezpośrednie dochody marynarzy, które przychodzą do polskiego systemu podatkowego.
To jest ożywienie całego otoczenia gospodarczego.
To jest całego otoczenia, całego sektora. Co za tym idzie, powrót polskiej flagi, stworzenie korzystnych warunków dla właścicieli statków, dla zarządzających statkami w Polsce, ciągnie ze sobą biznes także
dla logistyki, dla portów,
dla stoczni, dla dostawców części, dla towarzystw klasyfikacyjnych oraz dla samego rejestru.
Ale to panowie, to ja mam pytanie, bo jeżeli obaj nasi goście, ja przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Tadeusz Kotarski i Radosław Stefaniak. Jeżeli panowie jesteście jednoznacznie zgodni w ocenie tego, że należy wspierać tą wygodną polską banderę. Jeżeli są wyliczenia kapitana Tadeusza Hatalskiego, jeszcze raz odeślę na stronę radiogdańsk.pl, gdzie jest cały materiał poświęcony temu tematowi. Skoro jest to tak oczywiste, skoro wiadomo, że tak działa ta branża, co stoi na przeszkodzie, żeby te przepisy w Polsce zmienić? Ktoś obawia się wyłomu w systemie ZUS, że to będzie jakiś zły przykład? Czy w skali kraju nie docenia się znaczenia tego impulsu rozwojowego dla logistyki, dla żeglugi, dla portów?
No, ja myślę, że jedno i drugie, a być może jeszcze inne elementy. Przecież jest wiele zagadnień wymagających pilnego rozwiązania, które również się nie mogą przebić. Przepraszam za dygresję, ale taki port state control, prawda, który funkcjonuje z zyskiem na zachodzie dla tysięcy firm współpracujących z portami w Polsce, no wydawałoby się, że prosta sprawa. No nie może się doczekać wdrożenia, opracowania mimo wysiłków ludzi, którzy widzą potrzebę tego, dążą do tego. Rada Interesantów Portu Gdynia, prawda, forsuje ten temat bardzo mocno. No i z jakichś powodów, no trudno nam powiedzieć, jakie to są powody. Na pewno te dwa, które pan wymienił, a być może jeszcze inne.
Jak pan ocenia, czemu taki kłopot z wdrażaniem?
Ja uważam, my tutaj uważamy, że problemem jest przede wszystkim brak świadomości społecznej. Brak świadomości społecznej przekłada się poprzez proces demokratyczny, brak świadomości politycznej, że tak się wyrażę. Ale to nie oznacza, bynajmniej, że tak powiem, krytykę obecnie rządzą, tylko po prostu to jest sednem problemu, jest to, że jest brak świadomości co do tego, jak polska flaga, jaką wartość dodaną dla gospodarki może przynieść żegluga. Obawiam się, że nie ma takiej świadomości. Mój przełożony w ramach Polskiego Związku Zarządców Statków mówi, że najczęstszym, że problemem jest tak zwany syndrom Baltony, że ciągle patrzy się na marynarza jako na takiego krezusa, który
w nocy, więcej,
który
ma
w nocy się bawi, a w dzień w hamaku śpi. I zarabia duże pieniądze. To już, że tak powiem, nie jest... Już od dawna nie jest to prawdą. To jest ciężka praca, która wymaga niesamowitego poświęcenia, ale może przynieść konkretne wyniki finansowe dla budżetu państwa. Nie ma niestety tej, że tak powiem, świadomości tego, że może to się na to przełożyć.
No to pytanie,
to jest podstawowe źródło
problemu. Czy wygodna bandera polska, biało-czerwona, będzie takim motorem napędowym, ale tutaj pozostajemy blisko tego tematu, choć nieco zmieniamy branżę. Mówiliście panowie między innymi, że taka tania bandera czy wygodna bandera w Polsce byłaby dobrym impulsem rozwojowym, uwaga, także dla stoczni. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że już jutro państwo czy Agencja Rozwoju Przemysłu podpisze umowę finalizującą proces przejmowania stoczni Gdańskiej z rąk właścicieli ukraińskich. No i też prace podobno są na ukończeniu strategii stoczniowej dla polskiej branży stoczniowej. No i pytanie, czy rzeczywiście gdyby się udało tutaj wzmocnić pozycję firm żeglugowych, to by dało jakiś impuls także dla branży stoczniowej i jak mocny to by mógł być impuls, bo przypomnijmy, teraz liczymy na zamówienia marynarki wojennej, liczymy na różne zamówienia, a tak seryjnie zamówienia zewnętrzne to ma stocznia Krizyt z Gdyni, stocznia Grupa Remontowa z Gdańska, no ale w całym systemie stoczniowym to te zamówienia są takie dużo mniejsze, może i dużo, ale to nie są potężne zlecenia.
No, sytuacja w przemyśle stoczniowym jest, każda sytuacja jest bardzo złożona, nie możemy koncentrować się na jakimś jednym elemencie, ale tam jest wyjątkowo złożona, dlatego że patrząc najpierw na środowisko czy otoczenie zewnętrzne, międzynarodowe, no to jesteśmy pod koniec, mam nadzieję, pod koniec jednego z największych kryzysów w przemyśle stoczniowym w historii, prawda? Świadczy o tym chociażby to, że Korea wyasygnowała prawie 50 miliardów dolarów, które wyda do 2025 roku na ratowanie swoich potęg stoczniowych, przy których my jesteśmy właściwie jakimiś...
Malutką.
No, niewielkimi podmiotami, tak? Więc tutaj... Trudno mówić o tym, że rewitalizowanie starych podmiotów, które kiedyś za czasów słusznie minionych lub może trochę późniejszych kwitły, że to ma sens ekonomiczny. To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że trzeba się zastanowić, jakimi zasobami te podmioty miałyby dysponować i czy ich właściciele wiedzą, co i jak chcą osiągnąć, prawda? Więc zakładając, że właściciele państwowi wiedzą, co i jak chcą osiągnąć, to jeszcze muszą mieć zasoby ludzkie, o które jest niezwykle trudno, muszą mieć zasoby najnowszych technologii, które kosztują niesamowicie. No i w tym układzie inwestowanie tam pieniędzy, no, jest pod pewnym znakiem zapytania. Ja bym nie powiedział, że jest bezsensowne, ale jest niezwykle trudne i należy się nad tym bardzo poważnie zastanowić.
Czyli wszystko zależy od dobrej strategii, tak?
No ale jeszcze kończąc, no strategia to jest jedna rzecz, ale ją trzeba wykonać, prawda? Jesteśmy w okresie takim, kiedy liczy się niezwykle konkurencyjność produkcji połączona z jakością, więc jeżeli my nie będziemy w stanie zagwarantować wydajności produkcji, która nie obniży jakości, a jednocześnie będzie konkurencyjna, no to proszę bardzo, ale to nie jest takie proste, prawda? A do tego jeszcze wymaga zasobów finansowych, których na ile się orientujemy, też nie posiadamy.
Pan Radosław Stefaniak, czy gdyby przybyło mocnych firm żeglugowych na naszym rynku, jeżeli by ta flota pod biało-czerwoną banderą się powiększała, to byłby biznes dla stoczni, czy trudno to przesądzać dzisiaj?
Przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz. Musimy zważyć na to, że są po prostu różne typy stoczni, tak więc czy mówimy o shipbuildingu, czyli budowaniu statków, czy o remontach statków. Generalnie obecnie w sytuacji nadpodaży tonażu, generalnie stocznie przestawione są na tryby remontowe, że tak powiem, remontują jednostki, które już obecnie są w eksploatacji. Natomiast wie pan, pytanie jest, musi też mieć, oprócz tego, co tutaj powiedział mój przedmówca, również musimy wziąć pod uwagę aspekt prawny. Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO, wytyczyła cel przejścia na paliwo niskosiarkowe do emisji siarki na 0,5% zawartości do roku 2020. To jest po prostu ten cel, który musi zostać osiągnięty. Jeśli chodzi o Bałtyk, to już w tych warunkach operujemy, dlatego że Bałtyk
przez
tak zwaną dyrektywę siarkową jest tak zwanym Sulfur Emission Control Area, czyli tak zwaną SECA. I tam już od dłuższego czasu właściciele statków operują i wraz z nimi też zarządzający statkami operują w warunkach niskiej zawartości siarki w paliwie. I co za tym idzie, zmiany, oprócz na aspekty ekonomiczne, wpływają też po prostu aspekty prawne. I to musimy wziąć pod uwagę, czy my jesteśmy w stanie zagwarantować produkcję zgodną z wymaganiami, żeby nie wypaść, mówiąc kolokwialnie, nie wypaść z rynku.
No i to pokazuje, jak bardzo złożony jest ten rynek. Ja przypomnę, na radiogdańsk.pl mamy raport o tym, jakie są korzyści z ewentualnej wygodnej polskiej bandery. A dzisiaj w studio Radia Gdańsk gościli Tadeusz Kotarski, Intermarine, i Radosław Stefaniak, sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.